Liście do Rzymian w 13 rozdziale czytamy: Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejną niedzielę, za pierwszą niedzielę Adwentu, za to, że dzisiaj rozpoczynamy wspominanie jednego z tych Twoich największych dzieł, Panie, które zmieniło bieg historii, zmieniło też w tej trajektorii całe nasze życie, że objawił się Chrystus i że Chrystus stanął też na naszej drodze, gdy chodziliśmy własnymi ścieżkami i Chrystus objawił Ciebie, Chrystus objawił prawdziwe prawo, ducha tego prawa. Prosimy Cię, Boże, pobłogosławić jej Twoje słowo, niech będzie nam światłem, niech będzie nam wskazówką, niech będzie nam naszą codziennością i naszym życiem. Prosimy Cię, błogosław nas, przemienij nas przez Twojego Ducha Świętego. Amen. Tytuł kazania brzmi: Jesteśmy tym, co kochamy. Jesteśmy tym, co kochamy. I od razu zacytuję jeden fragment z Księgi Przypowieści Salomona. Synu mój, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Synu mój, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Wyobraźcie sobie obóz letni, piękny, słoneczny poranek. Mieliśmy takie obozy, ja pamiętam ileś takich słonecznych poranków, szczególnie w Płakowicach pod Główkiem Śląskim. Jakoś jeździliśmy wtedy w lipcu. To słońce lipcowe jest bardzo, bardzo mocne. Bardzo szybko nagrzewa dzień. Wstajesz przed wszystkimi, jest ciepło. Idealny dzień, aby rozpocząć gry, aby rozpocząć wycieczki. Ale pozostali śpią. To też się chyba zdarzyło na obozie mi akurat. Ale ty jesteś gotowy, aby wziąć ten cały dzień, aby go rozpocząć, aby go wykorzystać. I słuchajcie, o to właśnie chodzi apostołowi Pawłowi, szczególnie w drugiej części tego urywka. Ja zacznę od drugiej części naszego dzisiejszego czytania. Zobaczcie. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości, mówi Paweł. Także o to właśnie Pawłowi chodzi, słuchajcie. Obudźcie się, rozpocznijcie dzień, zanim słońce w pełni wzejdzie. Tak, to słońce jeszcze nie jest może na najwyższym punkcie w niebie. Jeszcze pewne rzeczy się nie spełniły odnośnie Bożego Królestwa, ale dzień się już przybliżył, dzień się już rozpoczął tak naprawdę. To jest wczesny poranek. Noc się kończy. Co prawda się troszkę za nami wlecze, ale powinniśmy już rozpocząć dzień. I noc to jest jedna z tych Pawłowych ulubionych fraz. Paweł ma kilka takich ulubionych fraz opisujących to życie cielesne, życie świata, życie w ciele, można powiedzieć. Właśnie noc u Pawła to jest ten świat, który się kieruje zasadami innymi niż zasady Królestwa Bożego. To są zasady bardziej Królestwa Szatana, można powiedzieć. Paweł też używa określenia obecny wiek. Ale właśnie Paweł mówi, że to wszystko, tak? Czy nazwiemy to nocą, czy tym światem, czy obecnym wiekiem, to wszystko dobiega końca. Jezus się objawił jako nasze słońce, jako nasz nowy dzień. Jego zmartwychwstanie, bo też o tym mówili z do Rzymian, jego zmartwychwstanie sprawia, że budzimy się po nocy, budzimy się do nowego dnia, aby żyć zgodnie z zasadami tego nowego dnia, tego królestwa, które nadchodzi, nowego świata. Nowy dzień się rozpoczął, może jeszcze nie w pełni wszedł, ale my jesteśmy wezwani do tego, żeby się obudzić ze snu, obudzić się z poprzedniego życia, można powiedzieć, z poprzednich schematów życia, tak? W 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, że w chrzcie umarliśmy wraz z Chrystusem, a w Jego zmartwychwstaniu zostaliśmy wzbudzeni do życia. To jest inny obraz właśnie tego, co się z nami stało, tak? Natomiast Paweł sobie też zdaje sprawę z tego, że większość ludzi jeszcze śpi. Większość ludzi jeszcze śpi. My powinniśmy się obudzić. Dalej, to co Paweł pisze, zobaczcie werset 13, odnośnie nocy. Postępujmy przystojnie jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Jest noc, noc to jest czas, według apostoła Pawła, kiedy ludzie się upijają, kiedy ludzie chodzą na dzikie imprezy, robią różne rzeczy, z których może nie byliby dumni w ciągu dnia. Chociaż nie, może współczesny człowiek woli otwarcie w pracy później, po weekendzie, chwalić się tym, co robił w piątkowy, w sobotni wieczór, gdzieś tam właśnie w jakimś ciemnym klubie, można powiedzieć. Paweł mówi, że właśnie w nocy są biesiady, w nocy są pijaństwa. Dalej, w nocy ludzie oddają się wszelkim wyuzdanym seksualnym czynom, tak? Rozpusty, rozwiązłości, tak? To wszystko należy do nocy. To wszystko, Paweł mówi, musi odejść. To wszystko musi odejść. Dlaczego? No ponieważ zostaliśmy przez zmartwychwstanie Chrystusa wezwani mocą Bożą, wezwani mocą Ducha Świętego do tego, by żyć nowym życiem. Przypomnę tylko początek 12 rozdziału. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Bardzo rzadko, może jakoś ostatnimi czasy mówimy o tym, że właśnie to, co Paweł tutaj wyraża i wyraża też w 1 Koryntian, że nasze ciała należą do Boga, tak? Nasze ciała należą do Boga. Paweł nawet w 1 Koryntian mocniej o tym mówi, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Ten duch może być zasmucony w zależności od tego, co robimy z własnym ciałem, jak pożytkujemy, powiedzmy, nasze życie w naszym, jak spożytkujemy nasze życie w naszym ciele. Ciekawe jest jednak to, że wracając do 13 rozdziału, że apostoł Paweł też pisze, że zawiść, bo swary, zazdrość, dokładnie można to oddać, złość i zawiść, albo gniew i zgorzknienie, te rzeczy też należą do nocy. Słuchajcie, tak samo jak pijaństwo, jak rozwiązłość, tak samo właśnie gniew, tak? Jeśli jesteś człowiekiem gniewnym, to też to jest zachowanie nocne, że tak powiem, nie dzienne, tylko nocne. Jeśli jesteś człowiekiem zgorzkniałym, czyli zawistnym, tak? Patrzącym na innych i tylko zawistnym w tym sensie, że no, ty tego nie masz, ty tego pożądasz, tak? Ty chcesz mieć życie innych ludzi, to jest to samo. To jest to samo, co pijaństwo i rozwiązłość. Paweł mówi, że te rzeczy są podobne. One są określone mianem tych rzeczy, które się dzieją w nocy. Tylko widzicie, Paweł nie jest moralizatorem, który teraz staje przed nami i mówi, no słuchajcie, nie róbcie tych rzeczy. Nie róbcie tych rzeczy, one są złe. Tak, one są złe. Paweł by się zgodził, nie róbcie ich. Tylko wiecie, on troszkę inaczej motywuje nas w tym wszystkim. On troszkę inaczej nas motywuje. Zobaczcie werset 14. Ale obleczcie się, tak? Zrzućcie te rzeczy, zrzućcie te piżamki, zrzućcie piżamkę biesiad, piżamkę pijaństwa, piżamkę rozpusty, rozwiązłości, piżamkę gniewu, piżamkę zawiści może, czy zgorzknienia, a obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. A obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Ubierzcie się, Paweł mówi, w Jezusa, w Pana, w Mesjasza. Także wracamy, właśnie ciągle krążymy może wokół tego obrazu nocy. Kiedy większość ludzi śpi, my musimy wstać, i musimy ubrać się w Chrystusa, tak? W wersecie 12 on też już mówił, co to znaczy, tak? Co to znaczy oblec się, co to znaczy ubrać się. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości, czyli Chrystus na nas, to jest nasza zbroja światłości. Skądinąd też apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale mówi właśnie o zbroi, tak? Zbroi Bożej, ale tą zbroją jest po prostu na nas Chrystus. Czyli w naszym życiu, słuchajcie, musi jaśnieć Chrystus. W życiu uczniów Chrystusa musi jaśnieć Chrystus. Nie wiem, dla Pawła po prostu takie przeciętne chrześcijaństwo to nie jest chrześcijaństwo. Takie nominalne chrześcijaństwo to nie jest chrześcijaństwo. Dla Pawła po prostu to, że przychodzisz do kościoła, że jakoś się zmobilizujesz, że już tu jesteś, to nie jest to. Nie? Mi się wydaje, że Paweł zabiega o coś więcej. No to nie wiem, no znowu porównując to do obrazu małżeństwa. Jeśli byś w jakiś sposób zabiegał o małżonka, współmałżonka tylko w niedzielę, od święta, no to to jest problem małżeński, tak? Paweł tak samo mówi, że nie wiem, w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale mówi, że zaręczył nas, Kościół, czyli wtedy tamten Kościół, teraz też nas, jako oblubienicę dla Chrystusa, tak? I to jest więź, to jest żywa więź. Więc Paweł mówi, że w naszym życiu musi jaśnieć Chrystus, nie jakieś dobre zachowanie, ale po prostu Chrystus. Jak to się robi? Jak to się robi? Słuchajcie, no są różne rzeczy. Wiem, że niektórzy ludzie czytają uważnie Pismo Święte, niektórzy ludzie czytają Ewangelię, na przykład w kontekście szerszym, w kontekście też Starego Testamentu, i modlą się, aby charakter Jezusa przylgnął do nich, otaczał ich, nie wiem, chronił ich, aby inni ludzie mogli Chrystusa widzieć w nich właśnie. Tak? Czyli to jest jakaś dyscyplina duchowa, to jest jakaś, można powiedzieć, medytacja chrześcijańska, szukanie właśnie, upodobnienie się do Chrystusa poprzez obcowanie z Jego Słowem. Niektórzy ludzie też w podobny sposób wspominają swój chrzest. To jest ważna rzecz. W 6 rozdziale, jak już mówiłem, Paweł pisze o chrzcie ogólnie chrześcijańskim jako momencie śmierci, tak, pogrzebaniu wraz z Chrystusem i później powstaniu wraz z Chrystusem, zmartwychwstaniu. Tak? Czyli niektórzy ludzie patrzą właśnie na swój chrzest i starają się właśnie uświadamiać sobie, że to jest ten moment, w którym umarli wraz ze swoim oblubieńcem, wraz ze swoim królem i następnie zmartwychwstali do nowego życia. Tak czy inaczej, zobaczcie, te dwie rzeczy to są tylko dwa przykłady pewnej duchowej dyscypliny. Dążenie do tego, po prostu by słowa przyjdź królestwo Twoje, bo słuchajcie, nie wiem, co niedzielę się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. I my jakoś sobie myślimy, że nie wiem, to królestwo zaraz tam za tym blokiem ma się jakoś tak zniżyć, ma tam wylądować niczym statek kosmiczny w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. My tam podejdziemy i będziemy zachwyceni. Ale nie, to Królestwo Boże jest czymś więcej. Królestwo Boże musi być także realne w Twoim życiu. Nie gdzieś tylko na zewnątrz, że nagle puch się objawi i nagle wszystko, cały świat przemieni, ale Królestwo Boże też musi się wypracowywać w Twoim życiu. Więc jest to duchowa dyscyplina, jest to uświęcenie, inaczej mówiąc w takich już tradycyjnych, nazywając to tradycyjnie, królestwo musi po prostu być częścią naszego życia. Choć, mówię, no, to są dwa przykłady. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak, chodzi o przebywanie z Chrystusem. Powiedziałem, że tytuł kazania jest taki, jesteś tym, kogo kochasz, tak? Jesteś tym, co kochasz, albo jesteś tym, kogo kochasz, tak? Jeśli lubisz Spidermana, czytasz komiksy Spidermana, przebierasz się w Spidermana. Wiem, że niektóre dzieci w kościele lubią Spidermana. Jeśli lubisz Gwiezdne Wojny, to co robisz? Ubierasz się jak Luke Skywalker, jak R2-D2, nie, może to ciężko by było, jak C-3PO, albo jak Darth Vader, jeśli wolisz ciemną stronę mocy. Jeśli lubisz ten czy tamten serial, to co robisz? Naśladujesz wypowiedzi jego bohaterów, może próbujesz się do nich upodobnić, tak? I dokładnie tak samo, słuchaj, jest z Chrystusem. Jeśli kochasz Chrystusa, ubierasz się w Chrystusa. Jeśli, nie wiem, kochasz jakąś postać, ubierasz się tak jak ona, tak? Jeśli kochasz Chrystusa, ubierasz się w Chrystusa. Słuchajcie, bardzo fajną przestrogę znalazłem u takiego małego bohatera, pewnego małego, niezbyt mądrego misia. Słuchajcie, Kubuś Puchatek kiedyś powiedział, że czasem najmniejsze rzeczy zabierają najwięcej miejsca w twoim sercu. Bardzo mądre, nie? Skądinąd to nie jest może zbyt mądry miś, ale Kubuś Puchatek wiedział, że czasem najmniejsze rzeczy zabierają najwięcej miejsca w naszym sercu. I autor przypowieści, myślę, że może czytał kiedyś Kubusia Puchatka, jak myślicie? Może nie, bo jeszcze Kubuś Puchatek nie był spisany, ale może funkcjonował gdzieś w tradycji ustnej. Żartuję. W każdym razie autor przypowieści bardzo podobnie właśnie stwierdził. Synu mój, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. 4:23. Zobaczcie, nasze życie składa się codziennie z kilku albo kilkunastu małych liturgii. Tak, mamy swoje rutyny, mamy swoje rzeczy, mamy swoje przyzwyczajenia. I pytanie właśnie do nas, czy w tych codziennych liturgiach jest miejsce dla Chrystusa, tak? Jeśli jest miejsce na film, to jest miejsce na film, tak? Jeśli jest miejsce na, nie wiem, na inne rzeczy, na komputer, na cokolwiek, na pracę, tak? To są nasze codzienne liturgie. Pytanie, czy w tych wszystkich małych liturgiach jest u nas miejsce dla Chrystusa, tak? Czy Chrystus, czy oblekanie się w Niego, tak? Czy przebywanie z Nim, czy szukanie upodobnienia się do Jego charakteru jest częścią naszej codziennej liturgii, tak? No bo właśnie jesteśmy tym, co kochamy. Albo jesteśmy tym, kogo kochamy, tak? I teraz przechodzę do tej pierwszej części fragmentu, do tej części, która się zaczyna w wersecie 8. Zobaczcie, dla apostoła Pawła naśladowanie Chrystusa streszcza się w tej prostej zasadzie. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Tak? I Paweł mówi, że w miłości streszcza się całe prawo Boże. A zatem, jeśli... I Paweł się tu odnosi do drugiej tablicy prawa. Pamiętacie, jest 10 przykazań. Jest pierwsze 5 jest wyrażone pozytywnie. Drugie 5 jest wyrażone negatywnie. Sorry, Pan Bóg wypowiedział dzisiaj sorry, że jestem taki negatywny, że w negatywny sposób się wyrażam. Ale tak jest. Także Paweł odnosi się do tej drugiej, negatywnej tablicy. Jeżeli kochasz, nie mordujesz. Nawet językiem, tak? Już rozbudowując to w oparciu o Ewangelię, o list Jakuba na przykład. Jeżeli kochasz, nie okradasz innych. Nie kradniesz, tak? Nawet z godności i chwały. Jeżeli kochasz, cieszysz się z tego, co mają inni. A więc, zobaczcie, wyrażając to negatywnie, zgodnie z Bożym prawem, nie pożądasz ich domów, nie pożądasz ich żon, nie pożądasz ich karier, ich ubrań, ich tabletów, ich smartfonów, samochodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ciekawa jest rzecz, że to, co nas najbardziej chyba trzyma przy nocy, że tak powiem, to już Paweł o tym mówił wcześniej w 7 rozdziale, mówił tam o tym swoim też zmaganiu się z nocą w jego życiu, w jego własnym życiu. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, gdyby nie prawo. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Czyli Paweł właśnie mówi, że no to właśnie prawo, w zetknięciu z Bożym prawem uczymy się tego, że jesteśmy ludźmi pożądliwymi. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Zobaczcie, wszelka pożądliwość. To jest chyba to, co co nas często najbardziej gubi. Wszelka pożądliwość, czyli ta zgryzota, zgorzknienie, to patrzenie na innych, to właśnie użalanie się nad sobą, że ja tego nie mam. Bez zakonu grzech jest martwy. Czyli Paweł to dobrze wie, że prawo wskazuje na nasze pożądliwości. Także jeżeli kochasz, nie jesteś zawistnikiem. Tak? Jeżeli kochasz też, nie cudzołożysz. Choć oczywiście tutaj współczesny człowiek ma często najwięcej problemów, tu jest najbardziej zdezorientowany, tak? Bo miłość dzisiaj ma różne definicje, miłość jest mylona z innymi rzeczami. Miłość jest mylona na przykład z pożądliwością, nie? Ileż razy można usłyszeć, zakochałem się w niej bez pamięci. Jest atrakcyjna, inteligentna, niesamowita. To musi być miłość. To nic, że jest żoną innego, tak? To jest prawdziwa miłość. Ja to czuję, to jest ta prawdziwa miłość. Ale widzicie, droga agape, bo o tym mowa tutaj w tym fragmencie jest inna. Agape jest inna. Zobaczcie, Chrystus, patrzmy na tego, który jest naszym słońcem, w którego mamy się przyoblec. Chrystus nikogo nie zamordował, nikomu nic nie zabrał, nikomu nic nie był winien, nie pożądał rzeczy bliźniego, ale co zrobił? Dał samego siebie. Dał samego siebie, nie? No o to chodzi w miłości, tak? Miłość jest wypełnieniem prawa. Miłość to nie tylko, słuchajcie, jakieś takie, bo niektórzy też, ja wiem, że czasami w reformowanych kręgach to się przestrzega przed tą jakąś miłością, w której się coś czuje. Nie, miłość to też jest uczucie, ale miłość to też są czyny. To jest uczucie, czyny, to jest oddanie. To są te rzeczy, które tak naprawdę każdą naszą, mogą każdą składową nas, że tak powiem, pobudzić, tak? Ale ogólnie Paweł mówi, że rzeczywiście miłość wypełnia prawo. W zasadzie miłości streszcza się prawo. I zobaczcie, to prawo Boże streszcza się w czym? Tak jak już mówiłem, w 5 takach i w 5 nie, tak? 5 tak, 5 nie. Także no to też jest dobra przestroga dla nas wszystkich, że nam się wydaje, że miłość to tylko jest tak. I to dzisiaj współczesny człowiek myśli, że wszystko musi być na tak. Ale prawdziwa miłość, i to jest nie moja fraza, ale ostatnio gdzieś to zasłyszałem, kiedy Magda słuchała jakiegoś wykładu, ja to podsłuchałem przynajmniej kawałek i wiem, że miłość musi zawierać w sobie bardzo cenną witaminę, której dzisiaj brakuje wielu dzieciom. To jest witamina N. Słyszeliście o witaminie N? To jest właśnie ta witamina, która jest najważniejsza czasami. Czasem jej sporą dawkę potrzebują dzieci. Pozwólcie, że zacytuję wam 3 zdania z jednego z największych mistyków średniowiecza. Ja wiem, jak pada słowo mistyk, to już jesteście wycofani, ale dla zachęty wam powiem, że to był mistyk, z którego czerpali nasi ojcowie wiary, Kalwin i inni. Może odgadniecie, o kim mowa, a jeśli nie odgadniecie, to ja wam na razie nie powiem. Wiele czyni, kto wiele kocha. Wiele czyni, kto dobrze czyni. Dobrze czyni, kto służy raczej społeczności niż swojej chęci. Często wydaje nam się miłością to, co jest raczej siłą cielesności. Bo z trudem pozbywamy się naturalnych popędów, osobistych ambicji, nadziei, odpłaty i zwykłego wygodnictwa. Ale to jest właśnie droga miłości, tak? Jesteśmy tym, co kochamy. I na koniec, słuchajcie, nasuwa się kilka wniosków. Ja wypisałem sobie 5. Które są dla nas takim, może będą dla nas jakimś drogowskazem w budowaniu tej miłości, w naszym życiu. Po pierwsze, miłość jako chrześcijańska cnota nie przychodzi naturalnie. Tak, chociażby z tego fragmentu, z tego cytatu, który przed chwilą padł. wynika, że mylimy miłość z czymś innym. Miłość jako chrześcijańska cnota nie przychodzi naturalne. Zawsze wymaga wysiłku i pracy, tak? Jezus musiał się wysilić, aby dać samego siebie. Musiał zejść z nieba, musiał stać się człowiekiem. Co więcej, musiał przez 33 lata męczyć się tutaj z nami, w tym naszym bagienku, w tej naszej pierwotnej zupie. Żartuję. I dopiero później dał samego siebie, tak? Ale zobaczcie, właśnie miłość taka jest, decyduje się kochać niekoniecznie z impulsu, tak? Niekoniecznie z impulsu, a nawet decyduje się kochać tych, których z reguły czy z natury nie za bardzo mogłaby polubić, tak? Czy niekoniecznie muszę wszystkich lubić, żeby ich kochać, tak? Niekoniecznie muszę lubić z natury, ale powinienem kochać, aby ich też polubić, tak? Myślę, że Bóg też, my nie byliśmy, słuchajcie, nie wiadomo, jacy atrakcyjni dla Boga, że już są tacy fajni, że przyjdę tutaj i sprawię, że będą jeszcze fajniejsi. Także miłość decyduje się kochać kogoś z jego słabościami. Jest wyrazem woli, a nie cielesności. Po drugie, miłość chrześcijańska wiąże się z ograniczeniami. Pamiętajmy o dekalogu. Jest 5 taków. Bóg, Boża miłość, 5 razy mówi nam nie. Tyle samo, co mówi tak. To jest, zobaczcie, miłość, która nie tylko czyni rzeczy, ale która też nie czyni rzeczy, tak? Czyli jest miłość, która nie niszczy innych, nie niszczy rodzin, nie postępuje nieprzystojnie, ale postępuje zawsze w zgodzie z prawem, tak? Czyli prawo określa nam granice miłości, podobnie jak witamina N określa nam granice po prostu w życiu. Mam nadzieję, że chociaż raz w życiu zdarzyło wam się przeczytać Psalm 119. Kto czytał raz w życiu Psalm 119? Przynajmniej raz w życiu. Kilkoro z was czytało. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to zachęcam, przeczytajcie. O tyle fajny jest ten psalm, że on jest, wiecie o czym? On jest o miłości i o prawie. I te rzeczy stoją razem. Miłość i prawo. Miłość do Boga, miłość do Jego słowa, miłość do Jego prawa. Miłość bliźniego nie może się, widzicie, zgodzić na pozostawienie też rzeczy samym sobie, na stronniczość, na niesprawiedliwość, na tego typu sprawy. Tak? Ona jest wyrażona w prawie. Po trzecie, miłość nie żeruje na innych. Wracając do początku tego naszego dzisiejszego fragmentu. Nikomu nic winni nie bądźcie. Zobaczcie, od razu nasuwa się temat pożyczek, pracy i tak dalej. Mówiłem 2 tygodnie temu o pracy. Boże Słowo nas wzywa do pracowitości, do pracy. A werset 8 tutaj w tym fragmencie wzywa nas przede wszystkim do spłacania długów. Nikomu nic winni nie bądźcie. Jeżeli pożyczasz, spłacaj na czas. Dlaczego? Paweł też o tym mówi wcześniej w tym liście do Rzymian. W 2:24 mówi coś takiego, że i przypomina Żydom przede wszystkim, że choć ustami swymi przyznają się do prawa Bożego, choć ustami swoimi przyznają się do zakonu, to jednak ich życie osobiste, ich postawa, to jak inni postrzegają ich, sprawia, że ludzie poza społecznością Bożą bluźnią Bogu, bluźnią imieniu Bożemu, tak? Poganie bluźnią imieniu Bożemu ze względu na złe świadectwo wierzących, tych, którzy w cudzysłowie zostali ochrzczeni, można powiedzieć. Tak? Nominalnych chrześcijan inaczej, tak? Ci ludzie stali się antyświadectwem o Bogu. Ale widzicie, to jest wezwanie dla nas. Nie dopuścić do tego, by poganie mówili co o nas? Że chrześcijanie to krętacze i złodzieje. A niestety takie rzeczy czasami się dzieją w kościele. Jeszcze wiadomo, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale jeśli kościół to toleruje albo się tym nie zajmuje, zamiata to pod dywan i tak dalej, to jest jeszcze gorzej. Tak? To tak samo jak jakieś grzechy w stosunku do najmłodszych się zdarzają w kościołach. się przenosi. Jedynie co można wyegzekwować, to przeniesienie tego czy tamtego proboszcza na inne miejsce, ale nic poza tym. I to też myślę, że nie dziwmy się, że ludzie bluźnią na Kościół, że ludzie mają, że mają Kościół w pewnej części ciała, że tak powiem. Nie dziwmy się. Także dla nas jest przestroga: wywiązuj się ze swoich zobowiązań, żebyś mógł tylko być winny ludziom miłość, tak? Po czwarte, w trzecim punkcie mówiłem: nikomu nic winny nie bądźcie, ale czwarty punkt, mi się wydaje, należy powiedzieć, że jest dług, którego nie jesteśmy w stanie spłacić. Że jesteśmy coś winni i nigdy tego nie spłacimy. Słuchajcie, może pod koniec życia spłacimy pożyczki na mieszkania, pożyczki na domy i tak inne pożyczki, ale jest dług, którego nigdy nie spłacimy. I to jest dług Bożej miłości w Chrystusie okazanej nam, tak? Bóg dał nam swoją miłość. Błędem byłoby też myślenie, że ta miłość to jest po prostu takie rzucenie nam to w twarz, co z tym zrobimy i tak dalej, to jest obojętne. Wiadomo, łaska jest darmowa w tym sensie, że bez uczynków naszych, ale z drugiej strony, kiedy miłość nas spotyka, to nie jest miłość, która, że tak powiem, może pozostawić nas biernymi. Ona wymaga wręcz od nas spłacenia, tak? Tej miłości, można powiedzieć. Chrystus umarł, tak, żebyśmy my mogli umrzeć dla grzechu. Zmartwychwstał, byśmy mogli żyć dla Boga. Pozostajemy Bożymi dłużnikami. Pozostajemy Bożymi dłużnikami. I też o tym mówią niektóre przypowieści, tak, że wiele nam darowano. Darowano nam taką sumę, której byśmy nie byli w stanie zarobić przez całe nasze życie. I to jest ten paradoks chrześcijański. Jesteśmy dłużnikami, ale jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni dlatego, że jesteśmy niewolnikami, można powiedzieć. Jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Miłość jest odpowiedzią wdzięczności. Miłość jest, nasza miłość jest odpowiedzią na Bożą miłość. I po piąte, jeszcze raz przypomnę, jesteśmy tym, co kochamy. Więc zadam kilka pytań. Jakie są twoje liturgie każdego dnia? Jakie są liturgie twojej rodziny? Na czym się codziennie koncentrujesz? Paweł mówi: nadeszła pora, abyśmy się obudzili, abyśmy oblekli się w Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, za to wezwanie do miłości, za wezwanie do udania się za Chrystusem. Panie, spraw, aby każdy z nas, Twoich wiernych, zdążał do tego, by codziennie mieć społeczność z Tobą, Panie Jezu, codziennie przebywać w Tobie, szukać Twego charakteru, szukać, Panie, Twojej osoby w naszym życiu. Prosimy Cię o to właśnie przez wzgląd na Twoje wielkie dzieło w nas. Amen.